To przedpołudnik na antenie Polskiego Radia Lublin, już 11.31, no i zgodnie z obietnicą teraz będziemy rozmawiać o romantyzmie, ale bardzo konkretnie, bo naszym gościem jest Karol Furtak, na co dzień sekretarz Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków, oddział lubelski. Dzień dobry, Karolu.
Dzień dobry.
A dlaczego o romantyzmie? No bo taki projekt ruszył, my jesteśmy bardzo dumni, że jako Radio Lublin jesteśmy jednym z patronów tego.
Bo już mogliśmy zobaczyć i naprawdę wygląda imponująco.
Na razie dwa odcinki w sieci, powiedzmy, o co chodzi.
O co chodzi? Chodzi o to, że w ramach przenoszenia w ogóle działań kulturalnych, czy związanych z tak zwaną edukacją kulturalną do przestrzeni internetowej, związanych wiadomo z czym?
Ogólną sytuacją.
Z ogólną sytuacją. Powzięliśmy z kilkorgiem znajomych pomysł zrobienia programu, który można nazwać trochę programem dokumentalnym, trochę estetycznym, albo quasi-estetycznym wideokursem, po to, żeby przybliżyć odbiorcom, głównie oczywiście osobom ze środowisk humanistycznych, osobom zajmującym się kulturą i oczywiście uczniom, bo to chyba dla nas jest mimo wszystko najważniejsze, sposoby opisu, interpretowania, analizy dzieł romantycznych w taki może trochę mniej szkolny sposób, tak żeby nie ograniczać się tylko do utartych schematów i uproszczeń, ale tak, żeby pokazać możliwie jak najwięcej kontekstów, które realnie wpływały na kształt dzieła sztuki w... No właśnie, to trudno w ogóle powiedzieć. W romantyzmie, w romantyzmach, w XIX wieku, w końcu XVIII wieku i tak dalej, i tak dalej. Bo tak naprawdę, ujmując dzieła romantyczne z perspektywy trzech zupełnie różnych sztuk, bo z perspektywy literatury, z perspektywy muzyki i z perspektywy historii sztuki, dobrnęliśmy do wniosku, że dla każdego z nas, dla każdej z osób zajmujących się daną dziedziną, ten romantyzm jest zupełnie inny. Nie mówiąc o tym, że w ramach podzespołów występujących w danych dziedzinach, tych romantyzmów można znaleźć po prostu bardzo wiele.
No, dzieło sztuki oczywiście nie powstaje w próżni. Romantyzm też chyba sporo zmienił, jeśli chodzi o sposób postrzegania muzyki przez ogół, prawda?
Tak. Jeżeli chodzi o tę moją działkę, projekt powstał z Angeliką Kolebuk, która występowała w roli specjalisty od literatury i z Janem Tarnasem, historykiem sztuki. Jeśli chodzi o tę moją działkę, romantyzm był zdecydowanie epoką, która bardzo namieszała. To była epoka, która wraz ze zmianami społecznymi spowodowała absolutną zmianę podejścia do muzyki.
Czyli nie piszemy na zamówienie, piszemy bardziej dla ludu teraz?
Może nie tyle bardziej dla ludu.
Kształtujemy gusta.
Tak, kształtujemy gusta ludzi. Od tego Beethovena i od tego romantycznego mitu Beethovena, który dużo miał wspólnego z prawdą, ale no, oczywiście był pewnym też tworem literackim i archetypicznym, który wywarł ogromny wpływ na świadomość kompozytorów XIX-wiecznych. Mamy muzykę, która jest realnie komunikatem. Komunikatem, jak mawiał zresztą sam Beethoven, z serca kompozytora do serca słuchacza.
To na razie to są dwa filmy. Powiedz o tytule, dlaczego to jest dwa, właśnie jak to czytamy, 2.20, 2.20? Skąd, dlaczego jest ta dwójka tutaj?
Pewien postmodernistyczny mariaż, trochę marketingowy, trochę oczywiście związany z samym rokiem 2020 i oczywiście z wiadomo czym, z tym, co było realnym prowodyrem do rozpoczęcia pracy nad tym przedsięwzięciem, która mimo tego, że państwo będziecie świadkami czterech odsłon, czterech części, każda z nich poświęcona nieco innemu zagadnieniu, plus jeszcze przed państwem krótkie zajawki tego, o czym będziemy mówić i dlaczego akurat o tym. No i podsumowanie w formie dyskusji. Niemniej no tak naprawdę my nad tym projektem pracujemy niemal pół roku. Zaczęło się oczywiście od jakiejś wstępnej koncepcji, od nakreślenia pewnych tropów w ogóle merytorycznych i konwencjonalnych, w którą stronę z tym pójść. Niemniej no, mamy nadzieję, że ten projekt i ten kanał na YouTubie, który na rzecz tego projektu powstał, czyli Romantyzm 2.20, w skrócie 2.20, wersja 2.0, 3.0 i tak dalej, i tak dalej, będzie cieszył się jakimś zainteresowaniem wśród państwa. Tym bardziej, że projekt jest absolutnie niekomercyjny. Nie jest on zagrożeniem dla ludzi, którzy zajmują się tym na co dzień, ponieważ trwa tak naprawdę, jeżeli chodzi o publikację, tylko przez wrzesień. I oczywiście te materiały będą dostępne szerzej i dłużej. Myślę, że warto zachęcić także nauczycieli szkoły i generalnie ośrodki zajmujące się kulturą do tego, że jeśli tylko mają ochotę, widzą sens i potencjał, to żeby to po prostu wykorzystywać, ponieważ jest to po prostu domena publiczna.
Mi się skojarzyło to z tym, że ten romantyzm w wersji 1.0 to był ten, którego uczyłam się w szkole, a teraz 2.20 to jest ten drugi, o którym wy opowiadacie i to też jest bardzo interesujące z perspektywy kogoś, kto o romantyzmie myślał ostatnio w szkole albo na studiach, żeby zajrzeć właśnie i żeby usłyszeć, co macie do powiedzenia i naprawdę zafascynowało mnie to, co mówiłeś właśnie o zmianie podejścia do muzyki. Przecież nam się dzisiaj to wydaje oczywiste, że to kompozytorzy kształtują nasze gusta, że czasami dają nam coś trudniejszego, żebyśmy mogli rozwinąć myślenie o muzyce, a to dopiero właśnie twórcy romantyczni, no tak można powiedzieć, wpadli, no, zaczęli kształtować w ten sposób.
To znaczy, to był pewien ich z jednej strony, dużo tam było oportunizmu i to trzeba powiedzieć wprost. To nie była taka sztuka zupełnie wolna i zupełnie frywolna.
Musieli zarobić na życie też.
Każdy z tych ludzi musiał po prostu funkcjonować w swoim małym życiowym grajdołku i przetrwać od narodzin do śmierci. Niemniej z tym oportunizmem próbowano walczyć i nawet pisząc kompozycje stricte na zamówienie, ci twórcy naprawdę starali się przekazać to, co chcą. Nie tylko w sensie stricte ideowym czy w sensie treści, ale też w takim sensie czysto stylistycznym i estetycznym.
Wspominałeś o Czajkowskim, prawda? W tym drugim odcinku jako przykład tego rodzaju działania.
Dokładnie. Czajkowski wielkim oportunistą był, parafrazując słynny cytat z polskiej literatury. Natomiast zawsze udawało mu się te dzieła bronić. Nawet jak pisał, mówiąc krótko, takie najbardziej sztampowe kompozycje, bardzo społeczno-polityczne, typu Uwertura 1812, zawsze mamy tam te znamiona indywidualnego stylu Czajkowskiego, który tak naprawdę jest stylem mocno rozpoznawalnym. Prawda jest taka, i najlepiej to powiedzieć na przykładzie Chopina, że romantycy to jest właśnie indywidualizacja, wielka indywidualizacja stylów. Umówmy się, nawet jeżeli ktoś z nas nie jest znawcą muzyki, nie jest melomanem, nie zasłuchuje się w tonach.
Nie jest w stanie rozpoznać nuty Chopina.
Dokładnie, to gdzieś w nas siedzi, a z drugiej strony nawet ten Chopin jest przykładem tego, jak krzywo my patrzymy na sztukę, bo gdyby Chopin słyszał o tym, że aktualnie jego dzieła przetrwały jako Etiuda Wiatr Zimowy, czy Polonez Heroiczny, albo Etiuda Rewolucyjna, to prawdopodobnie klałby w niebo głosy, bo nigdy nie chciał, żeby jego sztuka była odbierana przez pryzmat jakiegoś programu i jakiejś treści. To była sztuka wypływająca bardzo głęboko z jego wewnętrznych przeżyć. Niemniej nigdy nie chciał tych przeżyć w formie bezpośredniej przekazywać w formie treści swoim słuchaczom. A co najważniejsze, i to z tego też musimy sobie zdawać sprawę, że my w szkołach uczymy się patrzeć na muzykę z jednego bardzo...
Jeżeli w ogóle uczymy się muzyki.
Na dzieła sztuki, tak. może w ten sposób. Z jednego bardzo prostego, jakby z bardzo prostej perspektywy, bo mówiąc krótko, nie ma czasu na to, żeby młodych ludzi uczyć tego wielopłaszczyznowego patrzenia na dzieło.
Tak, i dowiadujemy się w szkole, że w romantyzmie jest bohater i on cierpi. I właściwie tyle.
Dokładnie, ale teraz warto jest sobie zadać pytanie, dlaczego on cierpi i jak na obraz tego cierpienia wpływa wszystko, co wokół danego twórcy w danym czasie się działo. Prawda jest taka, że Polonez Azdur, opus 53 Chopina, został nazwany heroicznym nie ze względu na odniesienia jakiekolwiek do polskiej kultury, tylko ze względu na to, że Francuzom kojarzył się z wybuchem Wielkiej Rewolucji Francuskiej. Dlaczego tak jest? Dlatego, że Chopin to dzieło prezentował w Paryżu, we Francji. Chopin prezentował je realnie dla francuskiej publiczności. A ujmując to, że jest to polonez i oczywiście w nastroju patetyczno-bohaterskim, jak to w przypadku późnych dzieł Chopina bywa, polska krytyka muzyczna wieku XIX ujęła to w kategorie patriotyczne, no został pewien trop interpretacyjny, pewien ślad kulturowy, ale prawda jest taka, że idąc tym tropem, powiedzielibyśmy również, że Dworzak był polskim kompozytorem narodowym, bo również komponował mazurki.
To prawda. Jeszcze jedno ostatnie pytanie, bo czas nas troszkę goni. Pytanie jesienne, no bo skoro już spotykamy się, no jesienią, tak można
tak
powiedzieć. To o tego Czajkowskiego chciałem cię dopytać, abyś opowiedział tę historyjkę naszym słuchaczom też. Ona się pojawia w części drugiej, Romantyzm 2.2.0, ale powiedzmy, jak to było z jesienią i z Tołstojem, ale nie tym, o którym myślimy.
Tak, Czajkowski, żyjąc tak naprawdę z zamówień kompozytorskich, a był naprawdę przykładem kompozytora, który swoim zasięgiem objął wszystkie najważniejsze sceny Europy, bardzo często dostawał zamówienia. Pewnego razu został poproszony o cykl miniatur Pory Roku, tytuł dziwne, bo realnie miało to być 12 krótkich kompozycji inspirowanych krótkimi rosyjskimi wierszami, każda na jeden miesiąc roku. Notabene Czajkowski się z tego zobowiązania nie do końca wywiązał, bo te kompozycje nie powstały tak, że były publikowane realnie miesiąc po miesiącu. Oczywiście wydawca, który zaprosił Czajkowskiego do współpracy, te wiersze wybrał. W przypadku kompozycji, na której my się opieramy, którą w ramach Romantyzmu 2020 wykonuje dla nas Kamil Turczyn, był to wiersz Aleksiego Tołstoja, kuzyna tego lwa Tołstoja, a rodzina Tołstojów generalnie była bardzo chodliwym nazwiskiem w ówczesnej Rosji. Czajkowski był, te miniatury napisał, ta akurat wykonywana, październik, oczywiście łączy się z jesienią. Mamy tam inspirację poetyckim obrazem ogrodu. Niemniej w warstwie muzycznej jest to po prostu silnie nacechowana emocjonalnie, tak jak często w przypadku Czajkowskiego, sentymentalnie, miniatura muzyczna, której wyrazowość oparta jest bardzo mocno na liryce instrumentalnej, która w zasadzie powstała na bazie pieśni Schuberta, Schumana. I oczywiście mamy ten indywidualny styl Czajkowskiego, tę melancholię, ten sentyment, spokój i taką efemeryczność narracji, dzięki której oczywiście wszystkie 12 kompozycji, nie tylko sam październik, odbiły się wśród odbiorców tego wydawnictwa szerokim łukiem i kompozycje bardzo szybko trafiły do jednych z najczęściej wykonywanych dzieł Czajkowskiego.
Romantyzm 2.0 na YouTubie polecamy bardzo.
Karol Furtak był gościem Przedpołudnika. Dziękujemy.
Dziękuję.